Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest dr Piotr Chrobak, politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Niedawno ukazał się sondaż dla Polska Press Grupy. Według tego badania, gdyby wybory odbyły się na początku września, to PiS mogłoby liczyć na 45% poparcie, Koalicja Obywatelska na 30%, Lewica 11 punktów procentowych, a wspólne siły PSL-u i Kukiza 6%. Ten sondaż Pana zaskoczył?
Sondaż, patrząc na to, co się dzieje na naszej scenie politycznej, raczej nie zaskakuje. To też pokazuje, że PiS wzmacnia swoją pozycję na scenie politycznej, pomimo tych wszystkich perturbacji, jakie ostatnio przechodził. Tu chociażby sprawa pana marszałka Kuchcińskiego, kwestia reformy sądownictwa, czy teraz afera w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeżeli chodziło o to tak zwane trollowanie w internecie, czy wcześniejsze też afery, tam pamiętam chyba Srebrna, a tu jeszcze spółka Srebrna, to jednak nie zaszkodziło na tyle, żeby osłabić poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na połączone siły tutaj Zjednoczonej Prawicy w stosunku, według tego sondażu, w stosunku do wyniku wyborów z 2015 roku, to mamy aż o 11 mandatów więcej. Natomiast Platforma Obywatelska, która idzie teraz w połączeniu z Nowoczesną, ma o 11 mandatów mniej niż połączone siły, znaczy jakbyśmy zsumowali mandaty Platformy oraz Nowoczesnej z roku 2015, kiedy znaleźli się w parlamencie. Więc to pokazuje, że jednak Prawo i Sprawiedliwość ma tą premię dodaną, natomiast w przypadku opozycji w postaci Platformy i Nowoczesnej jako Zjednoczonych Sił, to pomimo tego tutaj zjednoczenia, to i tak stracili na tym, ale podejrzewam, że jakby szli osobno, to ten wynik byłby oczywiście jeszcze gorszy, więc mimo wszystko wchłonięcie jak gdyby przez Platformę Nowoczesnej to i tak było tutaj dobrym rozwiązaniem, a Nowoczesna niejako już nie miała wyjścia.
Jak pan jako politolog patrzy na tę sytuację, że partii rządzącej mimo ostatnich tygodni i tych spraw, o których pan przed chwilą wspomniał, sondaże nie pokazują spadku, a wręcz nawet rosną?
Tutaj myślę, że kwestia polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia bardzo mocno rozbudował program socjalny i tu chodzi mi o wszystkie możliwe programy tak zwane plus, 500+, ale też była mowa o dopłatach dla trzody chlewnej, dla krów, wyprawki, chyba nawet obrona przecież terytorialna, osoby chyba dostają 500 zł miesięcznie za to, że należą do formacji obrony terytorialnej i cały szereg innych socjalnych dodatków, że tak to określę, które Prawo i Sprawiedliwość zagwarantowało społeczeństwu, działa zdecydowanie bardziej na wyobraźnię wyborcy, niż na przykład kwestia sądownictwa, która to oczywiście ta reforma wzbudza szereg kontrowersji, ale to nie jest coś, co dotyczy zwykłego obywatela na co dzień nie dotyka. Natomiast 1500-2000 zł więcej w portfelu to powoduje, że to jest namacalny pewien dowód, że sprawowanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dla części, dużej części społeczeństwa wychodzi na plus. Więc myślę, że to jest ta tajemnica sukcesu, a z drugiej strony siłą Prawa i Sprawiedliwości też jest to, że opozycja jest wyjątkowo słaba w tej kadencji Sejmu i to jestem bardzo tym zaskoczony, że opozycja nie potrafi, już nie chodzi nawet o zjednoczenie opozycji jako opozycji, bo opozycja nie musi być zjednoczona z racji tego, że opozycja to nie jest partia, tylko to są wszystkie ugrupowania stojące w przeciwieństwie do formacji sprawującej władzę i wyborca powinien mieć możliwość wyboru spośród partii opozycyjnych, a nie, że się go zmusza, że łączymy się w jeden komitet i zero-jedynkowy wybór, albo PiS, albo opozycja. Tylko, że na przykład Platforma Obywatelska, która przez 8 lat sprawowała władzę, dziwię się, że przy takim doświadczeniu, jakie już zdobyła i też ilości kadencji, jakie się znajduje w Sejmie, bo przecież od 2001 roku, po odejściu Donalda Tuska, mimo wszystko nie potrafi się pozbierać, tak ujmę to kolokwialnie, i nie jest w stanie wypunktować wad, które PiS posiada, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy.
W sondażu, o którym wspomnieliśmy, Koalicja Obywatelska tylko o 2 punkty procentowe wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość tutaj u nas w regionie. Próg wyborczy przekroczyłoby w naszym województwie jeszcze SLD w koalicji lewicowej z 16% wynikiem. Jak interpretować te dane?
To mimo wszystko pokazuje, że Platforma i tak ma tendencję spadkową, natomiast tutaj zwyżkuje nam Prawo i Sprawiedliwość. Nawet jakby się wcześniej wydawało takim bastionie Platformy, jakim jest Zachodniopomorskie, czy wcześniej to był bastion dla Lewicy. Dlatego, że jeżeli teraz spojrzymy na to, jak to wyglądało w poprzednich wyborach parlamentarnych, to Platforma wprowadziła wtedy wówczas 5 posłów, jednego wprowadziła Nowoczesna, czyli razem 6. Więc patrząc teraz na połączone siły Platformy i Nowoczesnej, mając 5 mandatów, jeden stracili. Natomiast PiS zachował tutaj liczbę mandatów, jaką miał wcześniej, czyli obecnie przewiduje się, że będzie 5 i 4 lata temu też miał 5, ale tutaj akurat zaskoczeniem jest SLD, dlatego że 2 mandaty to jest duży postęp dla Lewicy, dlatego że tutaj ja się spodziewałem jednego mandatu, że Lewica może mieć. I teraz jest pytanie, czy Lewica zachowa ten mandat? Jeżeli nie uda się i to będzie przeszacowanie, no to w tej sytuacji najprawdopodobniej bliżej będzie pewnie Platforma tutaj do przechwycenia tego mandatu jako 6, niż oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, no bo to, że środowisko Pawła Kukiza, gdzie wcześniej też Kukiz 15 miał jeden mandat i teraz ten mandat przyjmie PSL, raczej jest mało prawdopodobne, dlatego że sam Kukiz 15 już na scenie politycznej praktycznie nam nie funkcjonuje, a PSL chyba, jak dobrze pamiętam, od 93 roku nie miało tutaj żadnego swojego reprezentanta i raczej sondaże też nie wskazują, żeby to się miało zmienić. Więc Platforma, pomimo tego, że prowadzi, to jednak u niej jest ta tendencja spadkowa, przy PiSie jest tendencja zwyżkowa, jeżeli chodzi o wchodzenie inwazyjne w ten taki twardy bastion Platformy, a u Platformy widać, że jednak ten elektorat, jeżeli nie w dużym stopniu nie ubywa, to na pewno go nie przybywa zwolenników, więc Platforma też powinna się zastanowić nad pewną zmianą strategii i taktyki, bo to, co się dzieje na listach, pewnie też o tym za chwilę powiem.
Właśnie, bo jaki wpływ na to mają decyzje personalne na listach w zachodniopomorskim? Mówię tutaj chociażby o zmianie pierwszego miejsca na liście w okręgu szczecińskim, gdzie Sławomir Nitras zastąpi Arkadiusza Marchewkę.
Ja już wielokrotnie mówiłem, że oczywiście Sławomir Nitras, patrząc na to, jaką listę zaprezentowała Platforma Obywatelska w naszym okręgu szczecińskim, to nie powinien startować w okręgu koszalińskim, tylko szczecińskim, dlatego że na tle tych ludzi, którzy są na tej liście, to on jawi się jako najlepszy z możliwych liderów. Podkreślam, z możliwych, dlatego że Platforma Zachodniopomorska cierpi na brak liderów generalnie. I tutaj właściwie też wcześniej taką tezę postawiłem, że tak zwany spadochroniarz z SLD, czyli Grzegorz Napieralski, był najbardziej znanym nazwiskiem na liście Platformy, dopóki nie pojawił się tam pan Nitras. Tylko że w czym jest problem? Tutaj doceniam pracowitość pana Arkadiusza Marchewki, ale na lidera on jeszcze się nie nadaje. Co nie znaczy, że za 4 lata, pracując dalej tak jak pracuje, nie wyrośnie nam na lidera. Ale na razie on 4 lata temu zajął ostatnie miejsce z biorących miejsc, więc to jeszcze nie jest ten moment, żeby wystartować. Trzecie miejsce dla pana Obryskiego, który będąc wcześniej liderem listy, zajął też trzecie miejsce, no to też nie jest dobra akurat kandydatura, żeby tak wysoko ją ulokować. Więc to pokazuje, że Sławomir Nitras przy całej kontrowersjach, jaką wzbudza, ale przede wszystkim u opozycji do Platformy, czyli zwolennikach w PiSie, to raczej zwolennicy Platformy powinni w dużym stopniu zagłosować na niego, dlatego że to jest taki typowy kandydat na tak zwaną wojnę polityczną, czyli w tym wypadku jakąś kampania wyborcza. I on tutaj się sprawdzi jako taki dynamiczny polityk, choć oczywiście nie może przesadzać ze swoją ekspresyjnością. To jednak ta zmiana jako partii może wyjść na dobre, ale sposób, w jaki to zrobiono oraz czas, w jakim to zrobiono, jest fatalny. Podsumowując, jest to na pewno lepsza decyzja niż Arkadiusz Marchewka na czele listy.
Ale to nie jest jedyny problem zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, bo na dniach okazało się, że Zofia Ławrynowicz rezygnuje z kandydowania z listy Platformy Obywatelskiej. Czy to będzie miało wpływ na wynik Platformy w regionie?
I to właśnie, panie redaktorze, jestem efektem wejścia pana Nitrasa na 5 minut przed rejestracją listy, dlatego że ktoś z tej listy musiał odejść, żeby ktoś mógł na niej zostać. To jest po pierwsze, więc ja się nie dziwię pani Zofii Ławrynowicz, choć oczywiście no, taka jest polityka, ale sposób właśnie tego robienia, przynajmniej tak jak pani Ławrynowicz utrzymuje, nigdy o tym nie powiedział, tylko z mediów się dowiedziała, więc to oczywiście jest mało elegancki sposób, ale to nie jest jedyny, że tak powiem, jeszcze problem na tej liście, dlatego że ostatnią osobą jest pan Piotr Misiło, polityk również bardzo kontrowersyjny, który zasłynął z różnych, że tak powiem, prowokacji internetowych odnośnie zamieszczania symboli LGBT, łącząc ich z innymi symbolami, które są bardzo tutaj cenione przez Polaków, zwłaszcza środowiska kombatanckie czy patriotyczne, więc czy ta osoba powinna na tej liście się znaleźć, kiedy Platforma wcześniej powiedziała, że za to, co w jaki sposób funkcjonował, nie będzie na tej liście, więc jest pewien brak konsekwencji. Czy to jest wartość dodana? Nie wiem. To pewnie wyborcy nam pokażą. I jeszcze tutaj jedna kandydatura, czyli teraz dowiedzieliśmy się, że pani Łągiecka-Wijas nie będzie na tej liście, ponieważ tak jak twierdziła, to ona miała mieć ostatnie miejsce, a nie pan Misiło. Tylko z drugiej strony osoba, która jest pierwszą kadencję w Radzie Miasta, dopiero niecały rok sprawuje mandat radnej i nagle teraz chce kandydować do Sejmu, dla mnie jest to o tyle niepoważne zachowanie i nie fair wobec wyborców, dlatego że jeżeli ktoś przekonuje, że chce być radnym, daje program, znaczy przedstawia swój program, ludzie głosują na tę osobę, ufają jej i wybierają jej do Rady Miasta, a nagle ta osoba mówi nie, to ja teraz chcę iść do parlamentu, to dla mnie jest to brak pewnej konsekwencji. Ale tu chciałbym podkreślić, że to nie jest jedyny, znaczy Platforma nie jest jedyną partią, która w ten sposób postąpiła. W PiS-ie też mamy dwie osoby, które zostały radnymi po raz pierwszy rok temu i też znalazły się na liście Prawa i Sprawiedliwości, pan Matecki, pani Kurzawa. I tak samo uważam, że to jest nie fair wobec wyborców, dlatego że te osoby powinny przynajmniej jedną kadencję pobyć w Radzie Miasta, a potem oczywiście jakby chciały iść wyżej, nie ma problemu, ale niech najpierw zrealizują swoje obietnice jako radni, a nie jako, a później obiecujmy, co zrobią jako posłowie. Nie pokrywają się kompetencje radnego i posła i tu nie można powiedzieć, że jako poseł zrobię więcej niż radny. Radny zupełnie czym innym się zajmuje i poseł czym innym się zajmuje, dlatego moim zdaniem jest to, już ociera się o pewne karierowiczostwo i wykorzystywanie sytuacji. Co innego jest sytuacja z panią Teresą Kaliną w Platformie Obywatelskiej, która zastąpi panią Mogielską-Wijas, dlatego że pani Kalina już jest doświadczoną radną, jeżeli chodzi o sejmik wojewódzki i tutaj jak gdyby nie ma już tego problemu, bo już nabyła doświadczenie w samorządzie, pokazała też, co potrafi w samorządzie i teraz wyborcy mogą zdecydować, czy chcą jej powierzyć mandat poselski, żeby teraz realizowała swoje obietnice w parlamencie.
To ja pociągnę temat, jeśli chodzi o pana radnego Dariusza Mateckiego, bo to jeden chyba z najaktywniejszych kandydatów do Sejmu, przynajmniej w mediach społecznościowych. Tylko czy ta aktywność pomoże Prawu i Sprawiedliwości?
Prawo i Sprawiedliwość ma właściwie dwie takie kandydatury, jeżeli chodzi o dużą aktywność w mediach społecznościowych i zarazem bardzo kontrowersyjną aktywność w tych mediach społecznościowych. Znaczy nie tylko mediach społecznościowych, oczywiście mówimy o już też mediach tradycyjnych, ale przede wszystkim media społecznościowe, no to oczywiście jest tu wymieniony przez pan radny Dariusz Matecki, ale też jest osoba, która kandyduje teraz do Senatu, czyli pani radna Małgorzata Jacyna-Witt, która też zasłynęła z długoletniej, bardzo bezpardonowej krytyki prezydenta Piotra Krzystka. Zasłynęli z bardzo kontrowersyjnych i takich bezpardonowych wypowiedzi. Ja uważam, że pewna kultura powinna obowiązywać w polityce. Ja bym jednak sobie życzył, żeby było więcej merytoryki w tych wypowiedziach niż zwykłego obrażania przeciwnika i zasłynięcia tylko dlatego, że ktoś potrafi bardzo, że tak powiem, mało kulturalny sposób obrazić drugą osobę i dzięki temu zasłynie w polityce. Nie, nie tędy droga. Jak ktoś jest pracowity, pan Matecki jest pracowitym radnym, tego mu nie odmawiam, tylko niech on tą pracowitość, troszeczkę tą swoją energię spożytkuje w inny sposób. Mniej obrażania, więcej pracy, ciężkiej pracy i tej merytorycznej pracy.
Czy Lewica ma szansę powrócić do parlamentu w tych wyborach?
Oczywiście, że tak, dlatego że gdyby nie fatalna decyzja Leszka Millera, chociaż ja rozumiem sytuację, w jakiej on się znalazł, to Lewica nigdy by z tego Sejmu nie zniknęła, że tak to określę. Absolutnie nie zaskakuje, że przekracza próg wyborczy, zwłaszcza, że teraz idzie już, przyjęła lepszą strategię, czyli jest to komitet. Oczywiście tutaj SLD musiał zmienić nazwę na Lewica, bo też tutaj był opór i nawet jeżeli to są trzy absolutnie różne środowiska, no bo wiemy, że przecież pan Zandberg i pan Robert Biedroń, tak, tutaj przecież krytykowali Sojusz Lewicy Demokratycznej, mówili, że absolutnie się nie zgadzają z tym programem, postępowaniem, że to jest zupełnie inna lewica niż oni reprezentują. Potem pan Zandberg z panem Biedroniem też nie mogli się dogadać i też tutaj były różnego rodzaju animozje, ale tutaj w imię tych wyższych celów, czyli po prostu, żeby mogli dostać się wszyscy do Sejmu, a nie odbierać sobie głosów w osobnych komitetach, porozumieli się i kandydują. Tylko, że jak to się ma do pewnej też konsekwencji? SLD zachowuje się najbardziej konsekwentnie z całej trójki, dlatego, że pan Biedroń jednak moim zdaniem jest tu największym osłabieniem dla tej koalicji z racji tego, że jego wiarygodność została najbardziej nadszarpnięta, że tak to określę. No i to też jest pytanie, gdzie jest ta konsekwencja? Czy jeżeli już kilku obietnic nie dotrzymał, czyli pokazał, że powiedzmy tam, gdzie ma większe korzyści, jeżeli chodzi o chociażby lepsze uposażenie europarlamentarne, to wybiera to lepsze, no to gdzie tu jest ta wiarygodność? Gdzie jest ta lewicowość? Ale z drugiej strony jest to i tak, to połączenie tych trzech formacji lewicowych jest lepszym rozwiązaniem niż jakby te ugrupowania szło osobno, bo wtedy najprawdopodobniej tylko SLD miałby szansę na przekroczenie progu wyborczego, a pozostałe dwie partie lewicowe raczej by już mogły go nie przekroczyć.
A miraż PSL-u z Kukizem 15 to jest sposób na przetrwanie czy na dobry wynik wyborczy?
To jest dobre pytanie. Co autor miał na myśli tworząc tą koalicję? Przepraszam, że tutaj może trochę tak pół żartem, pół serio mówię, ale jest to połączenie ognia i wody troszeczkę. Czym się kierował Kukiz 15? No mi się tutaj wydaje, że tak jak PSL pełną jednak jeszcze strategią, tak Kukiz 15 kieruje się tylko i wyłącznie chęcią przetrwania na scenie politycznej i chociażby jeszcze część osób mogła dostać biorące miejsca i zostać w Sejmie, choć jak dobrze pamiętam, w tym sondażu chyba 13 tylko posłów mają. Pytanie, ilu z nich to będą reprezentanci Kukiz 15, poza samym panem Kukizem, który wiadomo jest tutaj najbardziej rozpoznawalny, ale to tylko pokazuje, że Kukiz 15, zresztą tak jak wcześniej formacja pana Palikota, czy wcześniej też pan Korwin-Mikke, to są takie typowe partie protestu.
Na koniec chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o sytuacji Donalda Tuska. Czy to jest możliwe, że zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu?
A czy jeżeli do tego by doszło, to byłoby raz, że wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony myślę, że skandaliczna sytuacja w skali tutaj już naszej opinii międzynarodowej. Polska w skali świata, jeżeli byśmy my postawili byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, wcześniej dwukrotnego premiera, szefa partii, przynajmniej ja tutaj nie słyszałem, żeby jakiś był taki poważny zarzut, który by do tego się nadawał, byłoby to bardzo moim zdaniem, znaczy źle odebrane przez opinię światową. Ja rozumiem, że to mówienie o postawieniu przed Trybunałem Stanu ma pomóc kampanii wyborczej, że to jest jednak ten największy konkurent, najbardziej Donalda Tuska obawia się Prawo i Sprawiedliwość. Na razie takie mówienie o postawieniu, rozumiem, że jest na potrzeby kampanii wyborczej i po wyborach o tym, że tak powiem, można też dalej mówić, ale nie będzie to wprowadzane w czyn, ale jeżeli komuś by przyszło do głowy i udało się postawić Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu, bo chyba, że coś takiego by wypłynęło, czym jeszcze nie wiemy, żeby się nadawało, to ja na razie w działalności pana Tuska nie widzę nic takiego, żeby stawał przed Trybunałem Stanu, a jeżeli miałby to tylko i wyłącznie prowadzić do takiej dalszej rozgrywek naszych wewnętrznych politycznych, uważam, że cena, jeżeli chodzi o nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, byłaby zbyt duża niż doraźne zyski polityczne pewnego środowiska politycznego.
Mamy początek września i za chwilę wejdziemy w najaktywniejszy moment kampanii wyborczej. Czego możemy się spodziewać po politykach?
I tutaj niestety, panie redaktorze, nie będę optymistą, bo myślę, że możemy spodziewać się wszystkiego, co najgorsze. Patrząc na brutalizację naszego życia społeczno-politycznego i każda kolejna kampania jest brutalniejsza od poprzedniej. Tu nawet wspomniane przez pana redaktora i przeze mnie też osoby, które też, mówiąc delikatnie, są mało kulturalne w naszym życiu społeczno-politycznym, skupiają się na obrażaniu takim mało eleganckim, bo też można obrazić i obrazić, że tak powiem, człowiek obrazie nie zawsze jest równa. To wydaje mi się, że dopiero to, co najgorsze nadejdzie i myślę, że to takie najgorsze błoto, które można obrzucić przeciwnika partii, jeszcze trzymają na te ostatnie 2 tygodnie, czy na ostatni tydzień, czy wręcz na ostatnie 48 godzin przed głosowaniem, żeby maksymalnie tutaj już to obrzucić tym błotem przeciwnika, zanim nastąpi cisza wyborcza, zanim będzie można sprostować nawet nieprawdziwe oskarżenia. Więc myślę, że to, co nawet wyszło z tym tak zwanym trollowaniem, ta afera w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest chyba wszystko i tak przedsmak tego, co może nas czekać. Ja to akurat mówię z takim fatalnym nastrojem, dlatego, że bym sobie życzył, żeby ta kampania była bardziej merytoryczna. Oczywiście nie jestem naiwny i wiem, że na emocjach się łatwiej gra i te emocje trzeba wzbudzać, ale są pewne granice, a my niestety uważam, że już dawno przekroczyliśmy i zamiast jakiejś chwili refleksji, żeby się zatrzymać, to my jeszcze wrzucamy kolejny bieg i pędzimy dalej, żeby tą kampanię podkręcać. Zupełnie to jest niepotrzebne i myślę, że gdzieś musi być tego granica, tylko pytanie, kiedy politycy to zrozumieją. Nie spodziewam się merytorycznej kampanii, spodziewam się bardzo emocjonalnej i graniem na najniższych instynktach, jeżeli chodzi o dalsze prowadzenie kampanii wyborczej, a szkoda.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem był dr Piotr Chrobak, politolog z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.